Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Za kilka dni, 9 września, przypada Światowy Dzień FAS. To alkoholowy zespół płodowy, który jest wynikiem spożywania przez ciężarną kobietę alkoholu i jego działania na dziecko w okresie prenatalnym. W studiu ze mną są goście, pani Agnieszka Jóźwiak, psycholog kliniczny, prezes Fundacji Fascynacje, która pomaga dzieciom z syndromem FAS. I Estera Wiaduch, studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, której rodzice prowadzą rodzinny dom dziecka dla dzieci z FAS. Witam pani w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co tak naprawdę oznacza, że dziecko rodzi się z alkoholowym zespołem płodowym? Czy z biegiem czasu ono się może wyleczyć?
No niestety nie. To jest niewyleczalne schorzenie. Można jedynie szybko zdiagnozować dziecko, co też staramy się czynić i starać mu się pomóc poprzez dobranie właściwej terapii.
Na czym polega w ogóle takie leczenie?
Najpierw musimy zdiagnozować, jakie deficyty ma dziecko. Dzieci, które trafiają do nas na diagnozę, to są zazwyczaj dzieci zaczynające edukację szkolną. I wtedy musimy dziecko zdiagnozować, zobaczyć, jakie ma deficyty. Czy są to deficyty związane z na przykład ze strefą emocjonalną, i ze strefą ruchową. Mam tu na myśli, dzieci najczęściej mają zaburzenia integracji sensorycznej, czy zaburzenia zdrowotne, bo czasami zespół wiąże się z tym, że dzieci mają też szereg dodatkowych takich dysfunkcji.
Chcę pani powiedzieć, że dziecko mieszka z rodzicami, żyje, rozwija się przez kilka lat w domu i nikt nie wie, że ono ma ten zespół FAS? Może tak być?
Myślę, że tak może być, ponieważ objawy FAS mogą być mylone na przykład z autyzmem, mogą być mylone z zespołem Aspergera, z ADHD. Jeśli dziecko nie przejdzie prawidłowej diagnostyki, tak może być.
Powiedzmy, że mówimy tutaj o tym syndromie, który wywoływany jest przez alkohol tak naprawdę, czyli mama ciężarna tak naprawdę nie powinna w ogóle pić w ciąży niczego, ani kropli.
No właśnie, i to chyba pierwsze, co powinnyśmy tutaj powiedzieć, że tak jak pani mnie pyta, czy może takie dziecko żyć i rozwijać się i środowisko nie wie, to trzeba, często mama trafia, znaczy często, właśnie nie często, chcielibyśmy, żeby trafiała na lekarza, na psychologa, który zada pytanie, a czy może był alkohol w ciąży. I pytając o alkohol, nie mówimy tutaj o, nie musimy tutaj mieć na myśli uzależnienia, tak, takiego picia, tak zwanego upijania się, tylko możemy mieć na myśli nawet tą przysłowiową lampkę wina.
Co się w takim razie dzieje, że rodzice w tym wieku szkolnym, wczesnoszkolnym trafiają? Te dzieci mają jakieś problemy właśnie związane z edukacją? One się wtedy ujawniają, że szukają pomocy i diagnozy?
Tak, to są problemy różnego typu, ponieważ nie tylko problemy związane z samą nauką. Dziecko zaczyna mieć problemy z przyswajaniem wiedzy, z nauką matematyki, ponieważ matematyka to jest myślenie abstrakcyjne i logiczne. I tutaj niestety dzieci z FAS mają problem w tym obszarze. Zaczynają się problemy z czytaniem. Dziecko wolniej od swojego rówieśników się uczy. Ale też są to problemy emocjonalne, tak? Ponieważ zazwyczaj są to dzieci, których wiek emocjonalny nie odpowiada wiekowi biologicznemu, czyli dzieci są bardziej infantylne, one wolałyby się bawić, a nie uczyć. I wysiedzenie na przykład w szkole 45 minut jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem.
Jest z nami w studiu Estera, której rodzice prowadzą rodzinny dom dziecka dla dzieci z FAS. Ty się wychowywałaś z takimi dziećmi, wychowujesz, dalej mieszkasz. Powiedz, jak one się na co dzień zachowują? Z czym mają największe problemy?
Codzienność sama przynosi różne problemy, ale chyba najczęściej, z czym teraz mają problem, kiedy gdzieś tam chodzą już do szkoły, to z zegarkiem. Nie są w stanie nauczyć się w ogóle komunikować na zegarku. Patrzą, która godzina, wymyślają jakieś śmieszne cyfry. I tak jak już tutaj pani Agnieszka wspomniała, że w takich codziennych komunikatach, kiedy na przykład się mówi jakąś uwagę do takiego dziecka, czy prosi się o coś i jeśli się wymieni na przykład więcej niż trzy rzeczy, no to często się to nie udaje. Mogę taką śmieszną historię, na przykład mama mówi do mojego brata, żeby przyniósł z piwnicy ziemniaki, cebulę i tam coś jeszcze było. A i mój brat wraca z cytryną. Więc co za dużo, to niezdrowo po prostu. I w takich najprostszych komunikatach trzeba pamiętać o tym, że właśnie co za dużo, to niezdrowo. Czasami nie warto zbyt wiele komunikatów do takiego dziecka mówić, bo mimo chęci ono czasami tam mu się wszystko pomiesza. Im prostsze komunikaty, tak już wiemy z doświadczenia, tym lepiej. I to są takie dzieci, które często bardzo chcą robić dobre rzeczy, no ale właśnie jakaś taka ułomność czy jakiś taki dyskomfort myślenia to im przeszkadza.
Ja czytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, troszkę na temat FAS i wyczytałam, że częstym problemem jest na przykład, że wielokrotnie się zwraca dzieciom na coś uwagę, a one nie stosują się do reguł, nie potrafią zrozumieć tego i zastosować się do czyjejś prośby. Po prostu, nie wiem, to wynika z tego, że zapominają. Jak ty to widzisz na co dzień?
Najmłodszy mój braciszek, jak ma iść się przebrać w piżamę, co wieczór nie może je znaleźć, chociaż leży w tym samym miejscu. Zawsze, gdzie jest moja piżama? I tam gdzieś jej poszukuje, ona zawsze leży w tym samym miejscu, a on nie może jej odnaleźć. I on szuka tej piżamy, chce ją znaleźć, ale nie może po prostu zapamiętać, że ta piżama zawsze jest w tym samym miejscu i co wieczór szuka
Powtarza
tej piżamy.
Powtarza się szukanie. Tak. Chciałam zapytać panią, pani Agnieszko, jak rozwija się dziecko z FAS? Czy w ogóle to jest taka choroba, która pojawia się i u każdego występuje w takiej samej postaci? Czy każde dziecko może mieć różny stopień zaawansowania?
Tak, jest właśnie tak, jak pani mówi, to jest całe spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu. Ja może nie będę operować tutaj fachową nomenklaturą, ponieważ ta nomenklatura wciąż się zmienia i to jeszcze specjaliści tutaj wciąż wprowadzają zmiany, ale wszystko zależy od tego, w jakim okresie ciąży matka piła alkohol i jakie to były dawki, czyli tak naprawdę jakie obszary uszkodzone są w mózgu dziecka.
Czyli
tak?
Rozumiem, że im matka więcej piła, upijała się wręcz, to te u dziecka deficyty będą większe.
No niekoniecznie, tak? Niekoniecznie. Bo też trzeba by wziąć pod uwagę, jaka to była faza ciąży. Ten taki,
czyli która faza jest najbardziej niebezpieczna?
No pierwszy trymestr, tak. Wiele osób kojarzy FAS z dysmorfiami, tak? Zwłaszcza dysmorfiami twarzy.
Czyli zmianami się rysów twarzy.
Tak, dokładnie. Mówi się, że to są, że to te dzieci, które mają charakterystyczny wygląd. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy tak jakby nie przeprowadzali tak zwanej ulicznej diagnozy, ponieważ czasami wystarczy spojrzeć na matkę czy na ojca dziecka, tak? I to gdzieś tam widać, że to genetycznie dzieci są do swoich rodziców podobne. U nas jest specjalnie do tego przeszkolony lekarz, który mierzy szerokość szpar powiekowych, tak zwaną rynienkę podnosową, górną wargę i to są takie zmiany, mogą być bardzo dyskretne. I no raczej zostawmy to fachowcom.
Czyli chce pani powiedzieć, że nie zawsze rysy twarzy dziecka mogą świadczyć o tym, że jest FAS. Może mieć zupełnie niezmieniony ten wyraz twarzy i rysy i również ten zespół może występować.
Tak, dokładnie. I czasami jest tak, że jakby to jest troszeczkę takie podstępne, bo jeśli mamy takie charakterystyczne dysmorfie, to wcześniej otoczenie, które było już ta wiedza gdzieś tam idzie w świat, co nas bardzo, bardzo cieszy. Szybciej otoczenie, tak, nauczyciele czy specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zaczynają jakby tutaj pogłębiać diagnozę, tak, ale jeśli takich dysmorfii nie ma albo są bardzo, bardzo dyskretne, no to gdzieś możemy tutaj takie dziecko w cudzysłowie zgubić, tak.
Chciałam porozmawiać o takiej złości, impulsywności. Czy to są częste cechy u dzieci z FAS, bo bywa ta choroba utożsamiana z tym, że te dzieci są właśnie takie nadpobudliwe i mogą nawet wręcz komuś drugiemu zrobić krzywdę.
Często tak jest, ale to też nie jest regułą. Ważne jest, żeby pamiętać, jaka jest przeszłość dziecka. My najczęściej pracujemy, diagnozujemy i tutaj prowadzimy terapię dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. czyli to są dzieci i w domach dziecka, i w rodzinach zastępczych, czy dzieci po licznych traumach. I nie wszystko tłumaczyłabym właśnie płodowym zespołem alkoholowym. Patrzyłabym na to, co dziecko przeszło, jaką ma przeszłość. Często to są dzieci, które doznawały licznych zaniedbań, były też na przykład karane fizycznie, więc jakby szereg, nie chciałabym tutaj stosować po prostu takich uproszczeń.
Wielu rodziców często ma właśnie problem, jakiś występuje problem wychowawczy, tudzież zdrowotny z dzieckiem, nie mogą znaleźć właśnie właściwej diagnozy. To może być też FAS, gdzie nikomu nie przyszło do głowy, żeby w tym kierunku szukać diagnozy. To się zdarza często właśnie, że trafiają do was ludzie po wieloletnich poszukiwaniach.
Zdarza się, chociaż nie zdarza się często. Ja mówię, ważne jest, żeby taka mama, która faktycznie szuka diagnozy dla swojego dziecka i chodzi po różnego typu specjalistach, żeby ktoś jej zadał pytanie, czy był ten alkohol w ciąży, a może słyszą nas mamy, to jakby same mogą sobie odpowiedzieć na to pytanie i jeśli nawet nie pada takie pytanie, to zasugerowanie, czy jakby tutaj jest źródło kłopotów, no może pójść jakby w stronę tej diagnozy, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to też dla matki łatwe, bo to jest bardzo obciążające, jeśli się dowiadujemy, że nasze dziecko w pewnym stopniu z naszej winy ma teraz problemy.
Zważywszy, że często w tej pierwszym trymestrze ciąży kobieta może na przykład jeszcze nie wiedzieć, że jest w ciąży i no, zachowywać się inaczej, niż gdyby była w tej ciąży świadomie.
Dokładnie, ale dlatego jesteśmy za tym, żeby tą wiedzę na temat picia alkoholu w ciąży promować wśród już nastolatków i to zarówno chłopców, jak i dziewczyn, żeby gdzieś zawsze mieć z tyłu głowy, że jest taka możliwość, jeśli już młody człowiek współżyje, to z tym alkoholem naprawdę ostrożnie.
Ja chciałam właśnie porozmawiać o nastolatkach z FAS. Jak przebiega u nich okres dojrzewania? Estera, w waszej rodzinie zastępczej są dzieci nastoletnie już. Jak one przechodzą przez okres dojrzewania?
To jest bardzo różnie. To jest naprawdę bardzo różne, tak jak wcześniej już było wspomniane, że wszystko zależy, kto z jaki ma ciężar na sobie i kto co przeszedł i z czym się musi uporać jako człowiek i jako osoba, która gdzieś jest dotknięta tym zespołem FAS. I ja myślę, że największą taką trudnością tych dzieci, tej młodzieży jest to, że tak łatwo jest im we wszystko uwierzyć i nie są w stanie wyciągnąć konsekwencji sami, że nie szukają powiązań pewnych swoich zachowań z tym, co zrobili, albo z tym, co ktoś im powiedział i tak trochę im się to wszystko nie klei i każdy młody człowiek ma jakieś tam trudności do przejścia i czy ma FAS, czy nie i jakby ciężko mi to tak skleić tak stricte z tym. Tylko z FAS. Tak jak
Ja dziś czytałam, że nastolatek z FAS jest na etapie takim emocjonalnym dziecka kilkuletniego. I czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest prawda? Bo wygląda jak powiedzmy młody dorosły, a w środku w główce jeszcze jest małe dziecko.
Nie chcemy tutaj generalizować, ale tak często jest. Mówi się nawet, że ta niedojrzałość emocjonalna jest jakby, trzeba patrzeć, że dziecko ma załóżmy 16 lat, a trochę trzeba patrzeć na niego jak na 14-13-latka. Czasami jeszcze to jest jakby niższy wiek emocjonalny niż ten wiek biologiczny, rozwojowy. Ja myślę, że dzisiaj jako taki przykład mogę podać, dzisiaj jestem po rozmowie właśnie z opiekunem, z rodzicem zastępczym 14-latka, gdzie tak naprawdę teraz zaczęła się diagnoza, bo o ile jakby tutaj umiejętności szkolne chłopca nie były najgorsze, tak, był przepuszczany z klasy do klasy, to teraz emocjonalnie opiekun widzi, że to jest problem, tak, chłopak ma właśnie takie wybuchy agresji, z którymi no, sam sobie nie potrafi
bo do tych
poradzić.
Problemów z FAS dochodzą jeszcze problemy w wieku dojrzewania.
Dokładnie, tak jak u każdego.
I tej emocjonalności, jak u każdego no, zdrowego po prostu nastolatka.
Dokładnie.
Czy takie dzieciaki mogą w grupie na przykład liczyć na jakieś zrozumienie, czy raczej są postrzegane jako inne?
Chyba zależy od grupy. Bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jest klasa, gdzie są życzliwe osoby i jest ktoś, powiedzmy, kto sobie nie radzi, załóżmy, z tej matematyki, albo tak wolniej tam myśli, czy ten zegarek jest mu obcy cały czas. I jest jakaś grupa osób, która mówi, a nieważne, tam Zenek jest i tak fajny, on się z nami trzyma, powiedzmy, bo mówi śmieszne żarty, bo często te dzieci, jak zauważam, lubią się wygłupiać.
No, czyli są takimi tak zwanymi błaznami.
Tak, chciałam to dodać.
To jest to jakaś forma pozyskiwania sobie kolegów, tak?
Wesołki, tak, klasowe, takie, tak. Więc tam mają tych znajomych, a może czasami się tak zdarzyć, że jest klasa, która mówi, o, on tam ma same pały.
Jeśli ktoś szuka diagnozy, ma jakiś problem, gdzie może się zgłosić?
Zapraszam do naszej fundacji. Fundacja na rzecz dziecka i rodziny Fascynacje. My mieścimy się we Wrzeszczu na ulicy Miszewskiego 17. Można też informacji szukać na naszej stronie internetowej i Facebooku. Diagnozę i terapię prowadzi też Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.
Agnieszka Jóźwiak, psycholog kliniczny, prezes Fundacji Fascynacje i Estera Wiaduch, studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, której rodzice prowadzą rodzinny dom dziecka dla dzieci z FAS. Dziękuję paniom za rozmowę i przyjście do studia. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.